Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki, dobry czwartkowy wieczór. Nie tylko dlatego, że jutro piątek, piąteczek, piątunio, ale dziś w czwartki spotykamy się z ludźmi, którzy o Panu Bogu chcą coś powiedzieć o przeżywaniu relacji z Panem Bogiem nie tylko od święta, ale i na co dzień. Ja przyznam się Wam, siostry i bracia, że odczuwam lekki dyskomfort w dniu dzisiejszym, ponieważ siedzę w studiu z panią psycholog, która, znając prawidła psychologii i odczytując moje werbalne i niewerbalne komunikaty, pewnie wie już o mnie więcej niż wy wszyscy, siostry i bracia, przez mikrofon możecie rozpoznać. Razem ze mną w studiu pani Magdalena Bojanowska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Jak to jest z tym zmysłem psychologa i odczytywaniem komunikatów, które ludzkie ciało, ludzka psychika wysyła oprócz tych słów, które słyszymy? Rzeczywiście można człowieka rozgryźć w 5 minut?
Już na starcie otwieramy temat, który można by było długo rozwijać, no bo to wszystko sprowadza się też do tego, w jakim stanie psychicznym jest sam psycholog. No bo to jeżeli jestem tak w największym jakimś tam równowadze i harmonii, czyli w tak zwanej właśnie zaangażowaniu społecznym, no to takie neutralne komunikaty drugiej osoby odbiorę jako coś bezpiecznego. Ale jeżeli ja sama z jakiegoś powodu jestem w jakimś trybie przetrwania, to prawdopodobnie neutralny komunikat odczytam jako zagrożenie. Mhm. Czyli jeżeli ktoś się do mnie nie uśmiecha, to prawdopodobnie coś tam już może, nie wiem, myśleć o mnie złego. Ale jeżeli ja sama jestem wewnętrznie w takiej równowadze, no to taki neutralny mimikę odczytam jako po prostu miejsce bezpieczne.
A czy my możemy być dobrymi sędziami we własnej sprawie, że ja wiem w tej chwili, że mam zły dzień i wszystkie komunikaty mogę odczytywać błędnie, opacznie bądź za mocno?
Oczywiście można mieć tego świadomość. No i to dużo nam pomaga, bo zdejmuje taki duży ciężar też z innych, którzy tego ciężaru naszego nieść nie powinni.
Mhm. O tym dźwiganiu ciężaru naszych emocji, które czasami nas przytłaczają, a które nie są ani dobre, ani złe, o tym będziemy mówić w dzisiejszej audycji. Na początku chciałem jednak zapytać, co było pierwsze, zainteresowanie Panem Bogiem, czy zainteresowanie drugim człowiekiem? Bo wydaje mi się, że psychologia to jest skupienie się na człowieku.
Co było pierwsze? Pierwsze uświadomiłam sobie, że żyję w relacjach. No jestem wśród ludzi, tak? Byłam w rodzinie. No chociaż tu mogę powiedzieć, że zawsze jakoś w rodzinie osób wierzących. Pytanie, czy to, że byłam w rodzinie osób wierzących już powodowało, że byłam w relacji z Panem Bogiem?
No właśnie.
Nie powiedziałabym. Raczej bym powiedziała, że relacja, którą odkryłam. Można być w relacji, a jednak w niej niby nie być. Więc raczej sobie to przypisuję na takie lata moje nastoletnie. Konkretne takie wydarzenia, naprawdę wyjazdów ze wspólnotą, w których naprawdę doświadczyłam mocnego, realnego doświadczenia obecności Boga, bardzo osobowego. To jest ten moment, kiedy człowiek po prostu mówi, że tego nie można zapomnieć. Ja mogę jakby wyprzeć się wiary, ale ja nie mogę powiedzieć, że ja tego nie doświadczyłam. Mhm. Ja się mogłabym obrazić, nie wiem, sobie wmówić z jakiegoś powodu, odsuwam się od Pana Boga, ale ja nie mogę powiedzieć, że go nie ma. To jest takie doświadczenie. To jest to. I to mam, takie doświadczenie mam, więc choćby ktoś odszedł, tak, gdybym odeszła, to bym powiedziała, że odchodzę, ale nie, że go nie ma. To jest już takie coś.
A czy siadając sobie w ławce w kościele zamyka pani czasami oczy i wznosi ręce do Pana Boga? Pytam dlatego, że te spotkania grup młodzieżowych przy piosenkach religijnych, adoracji, takiej modlitwie spontanicznej, ludzie często odbierają jako takie emocjonalne traktowanie Pana Boga, czyli generalnie chyba niedobre. Emocje można włączać w relacje z Panem Bogiem?
On je stworzył. Dlaczego niedobre? Pytanie, czy konieczne? Mhm. Czy to jest tak, że jeżeli w takiej sytuacji doświadczyłam realnej obecności Pana Boga, no to czy ja muszę teraz za każdym razem dążyć do takiego doświadczenia, żeby z Nim tą relację budować? No nie, bo może być sytuacja, kiedy idę do kościoła i kiedy takich doświadczeń nie ma. Nie ma podnoszenia rąk za każdym razem, kiedy jestem w kościele i to absolutnie nie jest potrzebne. No i też pytanie, czy takie co bardzo mocne, emocjonalne doświadczenie, czy ja muszę je mieć regularnie? Jak go nie mam, to co wtedy? To jest ze mną gorzej?
To Pana Boga nie ma wtedy, nam się wydaje.
No tak jest gdzieś mówione, ale też trzeba brać tu na poprawkę na przykład też różne przeżywanie wiary w odnośnie też wieku. I myślę, że gdybając, Pan Bóg też to wie. On wie, że inaczej będzie nastolatek miał inne doświadczenia duchowe, inaczej człowiek już dorosły, inaczej też pewnie jeszcze ktoś z innymi doświadczeniami, inaczej niestety w takim negatywnym tego słowa znaczeniu będzie miał ktoś, kto niesie jakieś takie trudności natury psychicznej. też inaczej to odbierze. I to, co dla kogoś będzie uwielbieniem i radością, spokojem i taką ekscytacją i mocnym doświadczeniem pozytywnym Boga, dla kogoś to może być coś właśnie, co gdzieś jeszcze bardziej go przerazi. Tak? I on się od tego odsunie i później często z takim wydźwiękiem też będzie wspominał takie wydarzenia. Mhm. I też tak może być.
Prowokacyjne pytanie. Czy wierzący psycholog jest lepszy od niewierzącego psychologa?
Nie widzę jakby tutaj potrzeby, żeby w ogóle to trzeba było mieszać, jeżeli ktoś tego nie potrzebuje. To jest w ogóle w kategorii, teraz sprowadzamy się znowu do pytania w ogóle, czy można być dobrym, niewierzącym człowiekiem. No bo teraz, jaki jest cel tego, że pacjent przychodząc do psychologa, pacjent, klient, jakby kto tam chciał, lepiej się czuł mówiąc, jaki jest cel tego, że potrzebuje, by psycholog był osobą wierzącą? Jaki jest cel tego, że ktoś wchodząc do gabinetu chce mieć tę wiedzę? Czy ty, psychologu, jesteś osobą wierzącą? Nie? No bo nie spotkałam się z tym, żeby dla osoby wierzącej, żeby osoba naprawdę wierząca, w jakiś sposób ten temat ze mną poruszała tak istotnie. Raczej nie, raczej to się sprowadza.
W czasie rozmowy terapii psychologicznej, tak?
Tak, tak. Mhm. Raczej spotykam się bardziej z takim... Jako psycholog słyszę no, te trudne doświadczenia związane z kościołem. Czyli po prostu jestem zrażony, tak? Ale to pytanie, czy ta osoba mi to mówi, czy ona potrzebuje wiedzieć, jaki jest mój stosunek i moja wiara? Nie. Ona po prostu mówi o tym, co doświadczyła. W ogóle wychodzę z założenia, że psycholog powinien naprawdę umieć oddzielić to. Być czystą kartą dla klienta. Mhm. W jakim celu psycholog ma no, swoje jakby takie osobiste rzeczy przerzucać. Oczywiście inaczej, jeżeli gdzieś tam jest taka potrzeba z drugiej strony, tak, żeby być w tej relacji, być autentycznym, no to tak. Ale absolutnie nie widzę takiej potrzeby, żeby wyprzedzać. I tu można popaść w dwie skrajności, tak? Można albo być wierzącym psychologiem i za bardzo przygnieść, może trochę klienta, tak, że się jest wierzącym. Chociaż ciężko jest mi sobie to wyobrazić, w jakim celu miałby psycholog to wierzący to jakoś tak mocno mówić.
Ale ja chcę
też...
zbudować twoją wiarę w tym momencie, dać ci przykład swojej wiary i niech to ci umocni. To byłoby takie przygniecenie?
Ale w jakim celu to się miało dziać w gabinecie? Myślę, że to i kierownictwo duchowe się bardziej kłania, no jeżeli by ktoś tego potrzebował. I to rzeczywiście się spotykamy, że to jest inna przestrzeń, ale ten sam człowiek, który potrzebuje i tu pomocy, i tu pomocy. I może też być psycholog niewierzący, który też z niewiadomych powodów będzie na siłę chciał podważyć kogoś wiarę. Czego dokładnie tak samo nie rozumiem, jak tej drugiej skrajności. Czyli po co na siłę tutaj ten temat poruszać, ale też w jakim celu kogoś na siłę próbować odwodzić od wiary. No i nie będę tu się bawiła teraz w psychologa innych psychologów, bo to nie o to chodzi. Tylko to jest też ciekawe zagadnienie. Dlaczego to w ogóle ma gdzieś wybrzmieć na siłę wbrew woli i chęci klienta?
A skąd pasja bycia psychologiem? Bo to chyba musi wiązać się z pasją, jak to mówią, powołaniem.
Nie wiem skąd, szczerze mówiąc. Lubię naprawdę rozmawiać z ludźmi. Dla mnie to jest bardzo, no dla mnie cudownym darem jest drugi człowiek. Mam taką dużą wdzięczność z tego, że żyję wśród ludzi. Tak mam. Skąd? Mhm. Nie wiem jak to się, ja od bardzo dawna tak naprawdę.
Ale kiedyś padła decyzja, tak? Idę na psychologię. Wcześniej były jakieś inne poszukiwania, czy to już tak od przedszkola, podstawówki, od matury?
Ja pamiętam od pierwszej gimnazjum, czyli teraz to jest 7 klasa. Mhm. I uważam, że jak uczeń w 7 klasie jest w stanie naprawdę powiedzieć, co by chciał robić w życiu i jest w tym taki naprawdę pewny i taki zdeterminowany, to uważam, że to jest bardzo wcześnie. No to ja w takim wieku o tym mówiłam i jakby nie miałam nigdy jakiegoś takiego w ogóle zawahania, że w innym kierunku. No tak było.
Mhm. Czy męczy panią czasami praca psychologa? To wykańcza? Trzeba jakiegoś oddechu, odreagowania?
Czy męczy? Oczywiście są uczucia zmęczenia, tak? Zmęczenia, przytłoczenia, ale też bardzo trudne, uważam, w tym zawodzie jest zmaganie się z uczuciem bezsilności.
O.
Mamy naturalną taką, przynajmniej tak wiele ludzi ma, taką potrzebę troski o innych. W momencie, kiedy komuś się dzieje krzywda, ktoś o tym mówi, no to mamy gdzieś taką intencję, że chciałbym ci pomóc. A tak naprawdę nieraz to jest taki zawód, w którym nie można pomóc ponad to, że ten ktoś może ze mną porozmawiać, tak?
Mhm.
No oczywiście ktoś powie, tak, rozmowa z tobą już jest pomocą. No dobrze, ale czasem ma się taką ochotę, żeby ta pomoc była jeszcze bardziej, no a tego nie można. No bo nie można za kogoś podjąć decyzji, nie można za kogoś przeżyć życia i czasem naprawdę ktoś wybiera drogę która może z mojej perspektywy, powiedzmy, mu nie służyć, ale to i tak jest droga tej osoby. I ja nie mam prawa komuś narzucić, co ty masz zrobić, bo to jest kogoś decyzja, że on wybiera. My możemy analizować to, znaleźć źródło, znaleźć przyczynę, znaleźć potrzeby, które stoją za tym, że wybierasz dalej tą samą drogę i nie chcesz jej zmienić. To oczywiście, jak najbardziej. Ale to poczucie takiej bezsilności, że z niektórych sytuacji naprawdę nie ma dobrego wyjścia. Znaczy dobrego, nie ma takiego idealnego, które wyprowadzi cię na doskonałą tutaj spokojną wodę.
Tak samo jak nie ma łatwych recept na szczęście chociażby, tak? Znaczy na sukces w życiu.
Tak, no i jeszcze do tego zwykłe życie, tak? Gdzie wiadomo, że każdy ma też swoje prywatne życie i tak psycholog, tak samo jak i kapłan, to nie jest ktoś, kto gdzieś tam spada z nieba i jest tutaj niezanurzony w codzienności. Mhm. No to jeszcze trochę może porównanie trafne i nietrafne, no bo tu jeszcze na przykład jako psycholog, no często ma też swoją rodzinę, swoje zwykłe, tak, codzienne sprawy, swoje obowiązki, ale swoje też problemy i może być psycholog w pełni oddany swojemu zawodowi, tak? A w domu, no też ma rodzinę i też musi tu być. No i wiadomo, ktoś może mówić, o, psycholog taki cudowny, wspaniały, no a później on nie ma czasu być w domu na przykład.
No właśnie, stereotyp, który czasami pojawia się, na psychologię idą ci, którzy widzą problemy w sobie i chcą je w ten sposób uleczyć. Albo zapominając o sobie, chcą leczyć świat.
Tak, taka postawa ratownika. Mhm. Nawet nie zawsze mówi się, że idą na psychologię, bo widzą, że mają problemy. Czasem nie wiedzą, że mają, a idą. Nawet idą nie wiedząc. No tak, tylko później to sprowadza się do tego, że w sumie każdy coś by miał takiego, co by tam wymagało zaopiekowania.
Bo kto nie ma problemów.
Tak, teraz są te profile w liceach coraz częściej. Profil psychologiczny. I nagle bum, wszyscy chętni na ten profil. O. Pytanie, czy to jest chętni dlatego, że wszyscy nagle chcą być psychologami, mm-hmm. czy są chętni, bo mają nadzieję, że tam znajdą odpowiedź na nurtujące ich pytania i może nauczą się jakiejś samopomocy, bo to jest tańsze niż na przykład chodzenie do psychologa.
Ale nie wyobrażam sobie, żeby studiując psychologię, poznając te tajniki ludzkiej psychiki, nie odkrywać też samej siebie, samego siebie, czasami dochodzić do pewnych wniosków, może trudnych czasami odkryć. Było tak w czasie studiów czy praktyki?
Był taki jeden trudny moment, mieliśmy taki przedmiot o różnych zaburzeniach psychicznych i nasz profesor prowadzący miał niesamowity talent do przypisywania różnych cech zaburzeń psychicznych takim osobom, które my znamy. On zawsze mówił taka typowa pani Krysia księgowa na przykład, albo taki pan Henio, coś tam. I nagle tak połączył cechy, że każdy w głowie znajdował taką osobę.
Znam tego człowieka.
Znam takiego człowieka. Aha. I to było trudne, ale to był tylko jeden semestr, kiedy naprawdę był taki moment, że były takie nadinterpretacje. Ale to później po prostu się kończy, bo na to nie ma siły. Jesteśmy w relacjach i gdzie jeszcze teraz bawić się w takie diagnozowanie u ludzi wokół nas, skoro jeszcze się to robi zawodowo? No nie, człowiek jest w gabinecie, tak uważam, że powinien być. W gabinecie człowiek jest po prostu, wykonuje jakby swoją pracę, tak, i jest w tej relacji i to jest trudne i też męczące, więc kiedy kończę to, no to później jestem po prostu człowiekiem, który się nie zastanawia nad takim teraz robieniem profil psychologiczny wszystkich ludzi, których znam wokół. Mhm. Jaki to miałby być cel?
No rzeczywiście, ale to czasami wydaje się nie do przejścia, żeby tak się odciąć. Zamykam gabinet i nie myślę o tym, co przeżywałam przed chwilą z moim klientem czy pacjentem. Czy nie wolno psychologowi przeżywać uczuć, empatycznie wchodzić w uczucia swojego podopiecznego?
A czy można zabronić naszej głowie czegoś nie przeżywać? Albo czy można zabronić sobie czegoś nie czuć, czegoś czuć? No nie, jeżeli przeżywam, to przeżywam. Jeżeli gdzieś to przenoszę na siebie, to później ja też potrzebuję o siebie zadbać. To jest to, że jeżeli dziecko opowiada o jakiejś swojej traumatyzacji, to też działa na mój układ nerwowy. I jakby udawanie, że to się nie dzieje, to skutkuje tym, że ja później mogę jakąś tą traumatyzację dziecka przenieść na siebie i to zanieść do swojego domu. Tu chodzi o taki kontakt ze sobą, że jeżeli pracuję z dzieckiem i jemu pomagam się wyregulować, to ja tak samo tej regulacji potrzebuję, bo my nagle znajdujemy się w jakimś podobnym w jakiś sposób doświadczeniu. Nasz układ nerwowy się pobudza, bo żyjemy teraz tą samą historią w tym momencie na przykład, tak? Pewnie ja inaczej, na pewno w inny sposób, ale to dokładnie wymaga takiego samego jakoś zatroszczenia się o siebie.
Superwizor potrzebny jest
oczywiście,
ktoś?
Oczywiście, że tak. Mhm. Znaczy wiadomo, że tutaj trzeba by było zaraz wchodzić w temat, jak trudne są historie, jak poważne problemy, jak poczucie jakiejś bezradności czy bezsilności. Tak, bo to też nie ma co sprowadzać tego aż do takiego, że wszyscy i zawsze, ale oczywiście mieć taką możliwość kontaktu. Nie? Samego faktu posłuchania pewnych historii, bo nie do końca jesteśmy w stanie zauważyć, kiedy coś za bardzo swojego może gdzieś przez niechcący wpuściliśmy. Mhm. Nie? A tu nagle jest ktoś, z kim można to skonsultować i ktoś swoim jeszcze tam gdzieś bezpiecznym, neutralnym wzrokiem z góry to jeszcze nadzoruje, żeby tam nie nastąpiły te właśnie przeciwprzeniesienia i takie różne.
Ktoś mógłby zadać pytanie, a po co zapraszać psychologa do katolickiego radia? W Kościele katolickim mamy spowiedź świętą, duszpasterzy, którzy na problemy duchowe odpowiadają. Kiedyś ucząc w szkole średniej, mówiłem, że człowiek jest jednością ciała i duszy. Bo tak wierzymy, tak? Mamy duszę nieśmiertelną i ciało, które podlega śmierci. A jeszcze jest psychika. Rysowałem na tablicy dwa okręgi, które się miały swoją część wspólną. I tak próbowałem tą psychikę umieścić w środku. Coś z ciała i coś z ducha. Teraz pani psycholog wyprowadzi mnie z błędu, bądź potwierdzi moją teorię, że przez psychikę, poznawanie tajników psychiki, poznajemy swoje i cielesne uwarunkowania i wznosimy swojego ducha. Czy jest to dobre umiejscowienie tej naszej części natury ludzkiej?
No raczej bym tutaj nie wyraziła zbyt dużego sprzeciwu. No przede wszystkim nam to rozjaśnia, że jeżeli mówimy, że znamy siebie, czy znamy Pana Boga, no to pytanie, przez jaki pryzmat napatrzymy na siebie, a przez jaki na Pana Boga. No i nagle gdzieś psychologia jest taką odpowiedzią trochę na to, tak, że dzięki... dzięki psychologii, to nie o to chodzi, że dzięki czemuś, tylko że dzięki przejściu przez pewien proces... Czyli ten proces otwarcia się po prostu na siebie, na bycie w kontakcie ze sobą, potrafię też inaczej postrzegać wiele rzeczy i robić to prawidłowo, a nie przez jakieś tam moje okulary, przez moje wymodelowane wzorce, przez moje obrazy, przez moje przekonania, które nie do końca weryfikujemy, bo nie wiemy skąd mamy pewne przekonania, a nieraz je przekazujemy dalej, przez nasze lęki, no, traumy, tak, co niektórzy, przez trudne doświadczenia, przez dobre doświadczenia i dzięki, no i właśnie, i ta, to jest nauka, która w jakiś sposób nie, że zmieni nas, także jest jeden człowiek, idzie na terapię, wychodzi drugi człowiek, tylko to jest cały czas ten sam człowiek, który zaczyna widzieć, z jakiego powodu w swoim życiu patrzy na coś tak, a nie inaczej, uświadamia sobie, że to jest moje patrzenie, ja tak patrzę, tak, z jakiegoś tam powodu, oczywiście z akceptacją, nie, że teraz jestem, nie wiem, gorszy, bo tak, a nie inaczej na pewne rzeczy patrzę, jestem lepszy albo gorszy od innych, nie, tylko z takiej czystej ciekawości, że ja tak mam, wiem dlaczego tak mam, a jak już wiem, że tak mam i wiem dlaczego tak mam, no to stoję krok przed podjęciem decyzji, czy ja to przyjmuję, zostawiam, czy jednak chcę z tym coś zrobić, bo zależy mi na... No i pytanie tam, na czym mi zależy, tak? Czy na niepowielaniu wzorców, czy na bardziej świadomym, dojrzałym życiu, czy na niepopełnieniu błędów rodziców, czy na budowaniu bardziej dojrzałej relacji małżeńskiej, czy na byciu bardziej dojrzałym i świadomym siebie rodzicem. Mhm.
Czy to wszystko możemy też przełożyć na naszą relację z Panem Bogiem, bo przez pryzmat samych siebie, swoich doświadczeń, relacji, w jakich jesteśmy, byliśmy, także naszych uczuć patrzymy na Pana Boga. Można poznać prawdę o Panu Bogu również dzięki psychologii, znajomości swojej własnej psychiki?
Całkowitą prawdę, to ciężko mi jest powiedzieć, czy można.
Pewnie poznam po tamtej stronie, ale właśnie. Myślę, że mniejsze będzie zaskoczenie, jeśli będziemy go znali lepiej już tutaj.
Tak, myślę, że to się sprowadza bardzo do tego określenia właśnie obrazów Boga. Jaki ja mam obraz Boga? Mhm. To jest takie moje właśnie pytanie warsztatowe czasem, jak jeszcze miałam okazję gdzieś tam na religię sobie wchodzić, na lekcje. Nie? I takie pytanie, opowiedz mi, jaki twoim zdaniem jest Bóg? Jaki jest obraz Boga? No i ktoś, kto no, nie ma za bardzo wglądu w siebie, no to raczej porówna Pana Boga do kogoś z rodziców. Zrobi to, tak? Albo do mamy, albo do taty. I przez to już możemy przez obraz Boga troszkę przyjrzeć się, jaką miałeś relację, albo jak postrzegasz swojego tatę lub mamę. No i to już jest ciekawe. Bo nieraz to może być tak, że to jest zupełnie inny obraz. No ale tu jest właśnie otwarcie się na to, że tak, to ten obraz można teraz korygować. Albo zobaczyć, jaki obraz Pana Boga nie jest prawdziwy i odrzucać sobie te różne maski, które nakładaliśmy przez lata, bo to się naprawdę sprowadzamy czasem do już takiego wieku sędziwego, gdzie dopiero sobie uświadamiamy, tak, że na Pana Boga maskę całe życie nakładałam i to albo z 20 tych masek, zależnie od sytuacji i w odniesieniu do kogo. bo wobec mnie jest taki Pan Bóg, wobec kogoś jest taki, a wobec jeszcze kogoś jest taki. A jak zgrzeszysz, to jest wobec ciebie taki, a jak odmówisz różaniec, to jest wobec ciebie taki. I tak można nakładać tak naprawdę w nieskończoność. No i to jest taki zamysł właśnie, że nie, no pozdejmujmy te maski. A to, żeby to było możliwe, no to muszę wiedzieć w ogóle, co mam zdjąć. Co jest nieprawidłowe, bo to jest moje z jakichś moich życiowych przekonań. Ktoś nie ma takiego przekonania. To jest tylko moja wizja świata i Pana Boga.
No jestem ciekaw, ilu z naszych słuchaczy teraz pomyślał trochę o sobie, o swoich uczuciach, o swoich relacjach, przeżyciach, może z ostatnich dni, może miesięcy, może lat. Zachęcam do pozostania z nami. Króciutka przerwa muzyczna. Muzyka trochę łagodząca obyczaje, trochę spokojniejsza. Wracamy za chwileczkę. Krótka przerwa muzyczna, bo rozmowa interesująca. Pani Magdalena Bojanowska razem ze mną w studiu. Możemy powiedzieć, że każdy z nas, będąc człowiekiem, patrzy na Pana Boga, który jest, istnieje obiektywnie, przez pryzmat swoich własnych doświadczeń, przez pryzmat swojej własnej psychiki. I posługa psychologa, także psychologa, który podziela wiarę w Pana Boga, może pomóc nam tego Pana Boga odkryć. A co z tymi, którzy mówią tak? Statystyki mówią, Europa Zachodnia się laicyzuje. Gabinety psychologów, owszem, tam się ustawiają kolejki, ale pustoszają konfesjonały. To samo będzie u nas. A tutaj jeszcze zaproszono panią psycholog do katolickiego radia. Psychologia kontra religia, czy psychologia w służbie wiary, religii?
Pytanie jest takie, jakby pytaniem na pytanie, czy ludzie zaczynają chodzić do psychologa, bo odchodzą od wiary? Czy ludzie z jakiegoś powodu odchodzą od wiary i później sobie idą jeszcze do psychologa? Czy to jest w ogóle w kontra do siebie, w kontrze? Czy to jest bardziej tak, że po prostu z jakiegoś powodu, bo coś się dzieje w kościele, bo coś tam się stało, bo czegoś doświadczyłem albo czegoś nie doświadczyłem, no bo to jest teraz już, wiara teraz nie przejdzie po prostu na przekazywaniu z pokolenia na pokolenie. No to się nie sprawdzi. To albo będzie wiara na relacji, którą poznałem, odkryłem i będę w kościele, bo tu odkryłem, poznałem żywego Boga, więc zostanę i będę, albo nie doświadczyłem i pewnie odejdę. No i teraz jest pytanie, czy odejdę, bo wolę iść do psychologa? Powiedziałabym, że nie. Odejdę, ale i tak chcę sobie różne rzeczy poukładać, więc pójdę do psychologa. I dlatego bym tego w ogóle nie rozdzielała i na pewno nie jednego drugim nie straszyła, bo jeżeli ktoś odchodzi, no to nie musi mieć to związku z tym, że wybrał psychologię. Nie. Jeżeli ktoś potrzebuje i czuje, że jest gotów na to, żeby pewne rzeczy w sobie odkryć, nazwać, przepracować i jest w kościele, no to tak samo będzie dla niego miejsce w konfesjonale i będzie dla niego miejsce w gabinecie. No i właśnie wręcz powiedziałabym, że to się właśnie bardzo wypełnia, uzupełnia, bo dzięki temu konfesjonał przestaje być kozetką do terapii, w relacji z kapłanem, który nie musi po prostu mieć pewnej wiedzy psychologicznej. Dobrze, żeby miał jakieś tam podstawy chociaż, tak, żeby nie pogorszyć sytuacji nieraz już beznadziejnej i stanu psychicznego bardzo trudnego, żeby nie pogorszyć, ale wtedy wszystko wraca na swoje miejsce. Że wtedy konfesjonał staje się miejscem, no właśnie już, tak, gdybyśmy tutaj w nawiedzenictwo weszli, żeby to było tak też prawidłowo, ale się staje właśnie tego miejscem spotkania. Tak po ludzku mówiąc, spotkania z osobą, która mnie kocha bezgranicznie. Tak? To jest takie miejsce. A gabinet staje się miejscem, w którym poznaję też sam siebie i znajdując w sobie różne rzeczy, które mi się podobają i nie podobają i znajdując odpowiedzi na różne pytania, wiem, co z tym dalej zrobię. Nijak się to ma do siebie. W sensie nie jest to w ogóle do siebie w jakimś tam sprzeciwie.
Jedno i drugie może być na chwałę Pana Boga.
Oczywiście.
I spowiedź i wizyta u psychologa.
Oczywiście. Nawet powiedziałabym, że ja to bym, no wiadomo, namawiała bardzo, bo to po prostu, jak wiele krzywdy można zrobić sobie i innym, nie dbając o swoje życie psychiczne. Olbrzymia ilość krzywdy.
A Pan Jezus miał swoje życie psychiczne.
Miał.
Będąc jednym z nas. Bóg, człowiek. To jest nasza wiara, siostry i bracia, i tego lekceważyć nie można. No i na tej podstawie też rozmawiamy o psychice, jako tej pięknej części naszej ludzkiej osobowości, którą dał nam Pan Bóg. Mówi się, że Kościół przeżywa kryzys w dzisiejszych czasach. Kryzys pogłębiający się z kolejnymi skandalami ujawnionymi przez rzetelnych, bądź mniej rzetelnych dziennikarzy. Skandalami, za którymi często stoją księża, kapłani. Czy to można zdecydować się na stwierdzenie, że to niedojrzałość psychiczna kapłanów powoduje tyle zranień, także w tej sferze seksualnej, także dzieci, ludzi bezbronnych, bo nie poradzili sobie ze swoją własną psychiką, bo kiedyś nie poszli do psychologa, bo ktoś się nimi nie zajął.
Bardzo szeroki temat nam się właśnie otwiera. I oczywiście tutaj rozmawiamy o, pan, ksiądz wspomniał o dziennikarzach, tak, prawdziwe, nieprawdziwe informacje. Oczywiście tutaj już zostawiam, odsiewamy sitem wszystkie nieprawdziwe informacje i zostając rzeczywiście z sytuacjami, które mają miejsce, łączenie tego z niedojrzałością, no to jest ogólnie społeczny problem, niedojrzałość emocjonalna. My jesteśmy w bardzo tej trudnym momencie, co się przekłada też na ilość rozwodów, na ilość też krzywd zadawanych dzieciom i to nie tylko się sprowadza tylko do przemocy fizycznej, ale jak jest wiele takich rzeczy, których my u siebie nie szukając i nie odkrywając, chociażby właśnie ta samoświadomość, tak, prosty przykład, na ile ja wiem, co się we mnie dzieje pod wpływem danej sytuacji i to bardzo dotyczy, no tutaj również kapłanów. My byśmy mogli oczywiście, no bo to społecznie bardzo gdzieś mocno jest teraz na głośnikach, różne hipotezy. Co by było, gdyby? Co by było, gdyby księża mogli mieć żony? Co by było, gdyby księża mieli dzieci? Co by było, gdyby coś tam?
No to i by tak, wszystkie problemy zniknęły, mówią niektórzy. To rozwiązałoby wszystko, zniesienie celibatu chociażby.
No i to znowu, no i właśnie, wchodzimy na ten temat, ten hipotetyczny. Tak jak ja rozmawiam z młodymi chłopakami, którzy rozważają na przykład pójście do seminarium. No i oni mówią wprost, że no nie pójdą, bo ten temat jest dla nich nie do przeskoczenia, tak, tego celibatu. No i teraz kolejne pytanie. Okej, ale czy skąd jest na przykład przymus, że, no bo to się sprowadza do tego poczucia gorszości, jak nie pójdę na kapłana. To nieraz tak jest, że młody chłopak ma takie poczucie, że on bardzo chce służyć Bogu, ale z tyłu głowy ma poczucie, że to musi być kapłaństwo, ale nie pójdzie, no bo nie dźwignie celibatu.
I zmarnuje powołanie.
Tak, i zmarnuje powołanie. No i teraz znowu otwieramy kolejny temat. No dobrze, ale dlaczego tak bardzo łączysz akurat służenie Bogu, że to ma być kapłaństwo? Może nie ma być kapłaństwo. I wtedy otwiera się taka furtka, to będę gorszy. Że jest tylko ta wizja, tak? Że idealne to kapłaństwo. I teraz pytanie, czy to rzeczywiście w ten sposób, czy może naprawdę są osoby, u które powołanie rozważają tak, że ja jestem w stanie zrezygnować z tego założenia rodziny i rzeczywiście to zrobię i mam świadomość, jakie to może być trudne i będę nad tym pracował i tak dalej. No tego nie wiemy. Możemy zakładać i to się z tym spotykam i nie wiem, czy może w jakiś sposób bym się gdzieś też utożsamiła z taką odpowiedzią, że gdyby księża mieli rodziny, to by nie było tyle pedofilii. To jest bardzo ciekawy temat, no bo w ogóle pedofilia jest tutaj jakąś dewiacją, tak? Jest odstępstwem od normy i to nie jest problem, wiadomo, że jakieś tam warunki mogą temu sprzyjać, czy zwiększać ryzyko, niebezpieczeństwo, ale to jest problem, który w każdym statusie jakby jest niedobre, nie jest normą. I nieważne, czy to się dzieje, nieważne, jest tak samo ważne, czy to się dzieje w kapłaństwie, czy w rodzinach patchworkowych, tak, tam gdzie jest ojczym, czy tam gdzie jest dwójek, czy tam gdzie jest starszy brat, starszy przybrany brat, za każdym razem to jest anormalne.
Statystyki pokazują, że więcej przypadków pedofilii dzieje się w tym środowisku rodzinnym.
Tak, tylko że, no tak, a potem, tylko że później się to sprowadza do tego, że ktoś próbuje tutaj wybielać jakby, tak, księży. No nie, to w każdej sytuacji to jest nieprawidłowe,
oczywiście,
krzywdzące. I ważne jest to, żeby też właśnie, to jest w ogóle ta tendencja, się śmieje zawsze, że ciekawe, ilu księży na przykład słucha tych audycji, tak? Ale ważne jest to, co się słyszy od osób, które były ofiarami w kościele, żeby wybrzmiało bardzo mocno to, że to nie jest zniszczenie życia tej jednej osoby. Znaczy, to jest zniszczenie życia tej jednej osoby, ale nie tylko, bo to taka krzywda, jak właśnie pedofilia przez kapłana w kościele, to jest krzywda, która się rozleje na tą osobę i na cały jej świat tak naprawdę. Na to, czy ona wejdzie z kimś w relację, czy nie wejdzie, no i też to jest zniszczenie, tak, relacji, które mogłyby się jakieś tam pojawiać i później tych dzieci, które się tam mogą też pojawić później już w relacji tej osoby, która próbuje jakoś to wszystko sobie poukładać w głowie i to rzutuje na całe życie. No i tu po prostu chodzi o tą powagę, że od razu fragment z Pisma Świętego, tak, że nie może się ukryć miasto położone na górze. I kolejne, komu wiele dano, od tego wiele wymagać będą. I dlatego tu nabieram moc te statystyki, które pokazują, że może i więcej jest w domach, ale jednak chodzi o to, że tu jest w ogóle inny poziom, no właśnie tego jakby piedestału. Nie?
I inny próg bólu. Ból większy pozostaje jednak po krzywdzie.
Dokładnie. I tu nagle się gdzieś tam statystyki trochę pod tym względem zmieniają, bo my nie wiemy, wiadomo, że każda osoba skrzywdzona jest tak samo ważna, ale też jakby nie wiemy, gdzie się to jeszcze później rozleje, bo to już teraz widzimy, tak? No, na cały świat idą te wszystkie sytuacje, które pedofilia w kościele, która doprowadza do odchodzenia ludzi od kościoła na całym świecie.
Słyszałem to od pewnej pani psycholog, że w kościele zbyt mało mówi się o ludzkich potrzebach, o relacjach i o emocjach. Zastanawiam się, czy mówienie w kościele o realizacji swoich potrzeb to nie jest nakłanianie do egoizmu? W kościele mówi się o poświęceniu raczej, tak? Niż o realizacji swoich potrzeb. A przecież o tym też powinniśmy pamiętać i psycholog pewnie to potwierdzi.
Tak, żebym potwierdziła to, najpierw muszę troszkę rozwinąć wątek nazewnictwa, potrzeb. No bo tu jest bardzo duży problem. Po prostu w jakiś sposób, w celu manipulacji nadużywa się tego słowa potrzeba. Czego ty potrzebujesz? No i nagle otwiera nam się tutaj tak cały wątek reklam. Najnowszy tam telefon takiej marki, tak, najnowszy samochód, taki czy taki. Ty tego potrzebujesz, to jest twoja potrzeba. No i jak ktoś idzie w tym kluczu, no to rzeczywiście ma takie automatycznie z tyłu głowy wyrzuty sumienia, że no nie, to nie tak powinno wyglądać, tak? Inni biedni nie mają i tak dalej. No ale tu jest problem nazewnictwa, bo akurat to nie są potrzeby. Potrzeby, żeby w ogóle można było mówić, że coś jest potrzebą, to muszą to mieć wszyscy ludzie na świecie. To jest coś uniwersalnego. Niezależnie od wieku, od kultury, od pochodzenia. Jeżeli to jest takie słowo, o tym mówimy jako potrzeba, to tak, w tym kluczu nie ma tutaj absolutnie nic złego, nic grzesznego, nic egoistycznego. Oczywiście można pójść w egoizm, jeżeli zamykamy się w pojęciu, że tylko moje potrzeby się liczą. Tak, to wtedy można popaść oczywiście w takie skupianie się tylko na sobie, ale też wtedy w naturalny sposób środowisko to weryfikuje. Jeżeli, nie wiem, jest małżeństwo, gdzie powiedzmy żona, niech będzie to, powiedziała mężczyzna, teraz powiem odmiennie, żona, mówi, że będzie dbała teraz o swoje potrzeby i mówi tylko o tych swoich, jakby prawidłowych oczywiście, które ma i naprawdę pójdzie w to, żeby je zaspokajać, ale gdzieś zamknie się też po prostu na te bycie w relacji z resztą osób w domu, no to raczej naturalne będzie to, że w systemie w jakiś sposób się odsunie od reszty rodziny. No i wtedy chcąc zaspokajać jakieś swoje potrzeby, prawdopodobnie inne poniszczy. No bo tam, gdzie w relacji była zaspokajana potrzeba więzi czy bliskości, no to może być tak, że naturalnie dbając o jakieś inne w tym momencie życia, no te poświęci. No bo one się w tym akurat środowisku gdzieś tam, powiedzmy, będą niezaspokojone. Ale nie ma w nich absolutnie nic złego i one naprawdę sprowadzają się do tego, na ile my w ogóle właśnie potrafimy prawidłowo żyć bez takiego przerzucania na innych winy za to, że mi jest źle. Bo to, że mi jest źle, to jest problem z tym, że ja nie znam swoich potrzeb. I nieraz, oczywiście, nie wszystkie będą zaspokojone, ale jeżeli ja wiem, jaka potrzeba jest niezaspokojona, bo ja się na to zdecydowałam, że będzie niezaspokojona, to o wiele łatwiej jest mi ten dyskomfort nieść, smutek, bezsilność, zmęczenie, bo się na przykład zdecydowaliśmy na kolejne dziecko i potrzeba troski będzie tak silna i o tą potrzebę będziemy dbać, a poświęcimy potrzebę odpoczynku i wielu innych potrzeb. Ale to jest moja decyzja i mam świadomość, że moje nieprzyjemne uczucia wynikają z moich niezaspokojonych potrzeb. I nagle zdejmujemy z niemowlaka ciężar, że to ty jesteś teraz winny i to ty mnie tutaj wymęczasz i jesteś złośliwy.
I oczywiście nikt nie powie głośno, bo jesteśmy kochającymi rodzicami, ale gdzieś to nurtuje.
No właśnie. I wtedy, jeżeli na dziecko nie mogę, no bo jak na dziecko, ale wiem, że to we mnie jest, no ale przecież na siebie nie wiem, o co chodzi, no bo gdzie mam to u siebie znaleźć? Jak nie znam potrzeb tych prawidłowych, no to gdzie mam tego szukać? A to jeszcze wtedy na męża przerzucę czasem. To jeszcze też takie popularne.
Mniejsze zło niż na dziecko.
Tak, jak nie ma na kogo, to na siebie nie, no bo nie wiem, o co chodzi. Jestem wściekła, na dziecko nie można, bo jest takie słodkie, a to się zaraz tam mężowi coś znajdzie.
To jest nauka dla nas wszystkich. Ja odbieram to przede wszystkim w swoim stanie, w swoim życiu kapłańskim. Rzeczywiście, wracając do tej kwestii celibatu. Rzekomo, gdyby go nie było, byłoby lepiej i księża byliby w ogóle lepszymi duszpasterzami i ludźmi. Gdybyś byli świadomi potrzeby, która w niej drzemie i świadomie z niej rezygnowali, to by ułatwiło wiele relacji, no bo nie mówimy tylko o tych skrajnych i chorych przypadkach wynaturzonych, było wspomniane o pedofilii, ale czy księdzu wolno się zakochać na przykład? Czy on z tego też rezygnuje?
Tak, i teraz otwieramy chyba najciekawszy wątek.
Na sam koniec, siostry i bracia, najciekawszy wątek.
To jest bardzo ciekawe, bo wreszcie to jest taki moment, kiedy mogliśmy sobie tam wcześniej hipotetycznie gdybać, co by było gdyby. Można sobie oczywiście teraz dopowiedzieć, no ciekawi jesteśmy, gdyby tak księża mogli już mieć te rodziny i dzieci, to ciekawe, czy by było tak kolorowo, bo każdy, kto ma
już
kto
widzę
ma
te
dom,
rodziny na plebanii mieszkające z żonami.
Kto ma dom, kto ma żonę, już sam fakt, że ma żonę, która nie lubi tutaj konkurencji, kto ma dzieci, no to szybko by nam życie zweryfikowało też to. I to by wtedy był, no właśnie, czego byłby kryzys? Czy to byłby kryzys kapłaństwa, czy księży mężów? Czego to byłby kryzys, jak nagle by ta naprawdę codzienność bardzo trudna wkroczyła? No i pytanie, na ile wtedy po prostu kapłan miałby przestrzeń bycia kapłanem? Bo na ile po prostu rodzina by potrzebowała męża i ojca. To jest w ogóle bardzo... I tu się by nam otworzyło bardzo dużo takiego gdybania. No ale właśnie, wracając do tego, co mamy. Na dzień dzisiejszy jest jak jest. Na dzień dzisiejszy w naszym kościele księża nie mają żon. No chyba jest tam tak kościół grekokatolicki. No ale tutaj u nas w naszym otoczeniu tak jest założenie.
Musimy
no
powiedzieć, że od tysiąca lat, tak? Połowę
no
historii
tak.
kościoła.
I w tym momencie tak jest. Nie wiemy jakby, nikt nie wie jak będzie. Mamy stan na dzień dzisiejszy. Jeżeli ktoś się zastanawia, rozważa, no to wie, że w tym momencie wejdzie na drogę kapłaństwa, która się wiąże z celibatem. Jakieś tam będą inne możliwe formy tych diakonii świeckich, jakieś tam pewnie są te mniejszy kaliber, tak?
I teraz komuś się może zapalić lampka i ten będzie lepszym duszpasterzem, bo on ma żonę, dzieci i on rozumie problemy człowieka, który do niego przychodzi, tak?
No, może się tak zapalić, a może się zapalić, że on też nie będzie miał aż tyle czasu na słuchanie tych historii innych małżeństw, bo ma po prostu swoją rodzinę, o którą po prostu też musi dbać.
Proste.
No, różne lampki się tam będą zapalały na pewno. No, ale tak, no i sprowadzamy się do takiej stanu zastanego. Ksiądz nie ma rodziny, nie ma żony, nie współżyje. No i teraz mamy tak jakby dwie drogi, gdzie na razie idą oddzielnie. Dla przykładu teraz już sobie pozwolę wziąć mężów. No i druga ścieżka to są idą kapłani. I jak w małżeństwie jest normalne pożycie, tak, jest te współżycie, tu jest wszystko okej, okay, no to można powiedzieć, że jest wszystko prawidłowo. Taki mężczyzna sobie zadowolony idzie przez życie w tym małżeństwie, ma przyjemny doświadczenie.
Bo spełnia swoje potrzeby.
Tak, ma zaspokojone.
Lecę na skróty, oczywiście, mogę nie mieć racji, ale spełnia.
No tak, no tak, nie ma ksiądz racji, dlatego że seks nie jest potrzebą.
A, no właśnie.
No właśnie, to za chwilkę wybrzmi. Mhm. No ale ogólnie za pomocą tej strategii, tak, bo seks jest jakby strategią zaspokajania wielu potrzeb, więc mężczyzna w takim normalnym, zdrowym związku zaspokaja wiele potrzeb za pomocą tego współżycia i jest okej. Okay. Kapłan, no tam jeszcze powiedzmy taki zachwycony młody kapłan, idzie sobie szczęśliwy swoim powołaniem, no i
pije
też jest
kawę
wszystko okej.
Z napisem
okay.
Kubek księdza,
dokładnie.
Owieczki dookoła,
tak,
wszystko
no
pięknie.
I mamy tutaj szczęśliwych dwóch mężczyzn. Można tak powiedzieć, dobrze, pięknie, idą z takie dwie ścieżki. Mhm. No i nagle, najpierw na drodze tego męża zaczynają się dziać różne trudności. Czy to jest po prostu kryzys w małżeństwie, który jest naturalnym elementem rozwoju małżeństwa, czy to na przykład przychodzi poród i później jest połóg, tak, kiedy jest 6 tygodni, że nie można po prostu współżyć, żeby organizm kobiety tam doszedł do normy i się zregenerował, czy po prostu są jakieś inne sytuacje, nie wiem, wyjazd, delegacja, cokolwiek, ale nagle po prostu nie ma możliwości wykorzystania tej strategii. No i tu jest historia tego męża, a z drugiej strony mamy kapłana, który już mu tam opada ten zachwyt tym kapłaństwem, tak? Już się robi nam tutaj coraz bardziej tak spokojnie. No i też się zaczynają pojawiać właśnie jakieś takie... No nie jest już, nie ma tych motylków, tego samego, co nie ma w małżeństwie. No i teraz mąż, który dotychczas zaspokajał bardzo wiele potrzeb za pomocą strategii współżycia, za pomocą seksu, tak brzmi to tak przedmiotowo, ale za pomocą seksu i nagle nie wie, nie ma świadomości, no bo po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy, że tak wiele potrzeb zaspokajał, a nagle tak wiele potrzeb jest niezaspokojonych, no to taki mężczyzna, który tego wglądu nie ma, no jaki będzie? No będzie się bardziej frustrował, będzie bardziej taki niezadowolony, w jakiś sposób też osamotniony. Tutaj szacunek do panów, którzy przyznają się do uczuć smutku, bo to jest też cudowne, a niestety mamy z tym bardzo duży problem u panów. Ale gdzieś widzi, że jest z nim coraz gorzej, No i nagle mężczyzna, który tego wglądu nie miał, o jakie potrzeby chodzi, to po prostu widzimy wkurzonego mężczyznę. I kapłan może również w pewnym momencie mieć bardzo właśnie uniwersalne, prawidłowe i zdrowe potrzeby, które no, nie zaspokoi ich za pomocą seksu, tak samo jak ten mąż nie zaspokoi w tym momencie, bo nie można. No i teraz, jeżeli z tym zostaniemy, no to w jakim kierunku to pójdzie? Prawdopodobnie pójdzie to na zewnątrz, czyli zaczniemy nagle, jak to wygląda. No mąż pewnie będzie szukał gdzieś tam problemów teraz w żonie, czy tam w dzieciach. Nagle frustrujące będzie wszystko dookoła. Życie będzie po prostu frustrujące, beznadziejne, inni ludzie. I tak samo będzie to wyglądało prawdopodobnie u takiego kapłana. I może się to objawiać bardzo różnie, bo to może być, czy powiedzmy bardziej formułowanie, jakieś agresywne komunikaty, czy po prostu zrażanie do siebie ludzi, bycie takim bardzo oschłym, czy być może, no właśnie takie nie do końca dla samego kapłana zrozumiałe poszukiwanie relacji. No i tu się zaczyna taki temat właśnie, tak, gdzieś tego uczucia zakochania, które się gdzieś mogłoby pojawić i tu jeszcze nie będzie nic złego. Tak czy inaczej, stan jest trudny, ale nie ma samoświadomości, o jakie potrzeby chodzi. Bo jeżeli byśmy teraz rozbili, weźmy przykład męża, jakie potrzeby były zaspokajane za pomocą tego współżycia? No jak to jakie? Dotyku, bliskości, więzi. Powiedzmy, że te trzy. No i wtedy zaczynamy pracować nad tym, okej, a jakie jeszcze znasz sposoby, żeby te potrzeby zaspokoić? Bo nie możesz teraz tej metody użyć co zawsze. No dobrze, dotyku, no to po prostu mogę gdzieś się przytulać do żony, mogę dzieci po prostu mocno przytulić, mogę o to zadbać. Może to nie będzie to samo, ale to będzie zaspokojenie tej potrzeby. Dobrze, a więzi? No nie wiem, może zagramy w jakieś nowe karty tutaj randkowe, że sobie będziemy pytania takie z żoną wieczorami sobie nawzajem czytać, takie typowo dla małżeństw. No dobra, więź będziemy budować. I w ten sposób nie idziemy na skróty, tylko podejmujemy świadomą drogę do innego sposobu zaspokajania tych potrzeb, żeby zadbać o potrzeby inną strategią niż dotychczas było. Tak wygląda u męża. A u księdza, u kapłana, no to jest bardzo analogiczne, tylko wykorzystujemy dostępne dla nas metody. Jeżeli, bo to nie chodzi o to, że kapłan nagle uświadamia sobie, że on tak bardzo potrzebuje seksu. No nie, to się musieliby, tak można powiedzieć potocznie, ale to nie jest nazwanie stanu rzeczywistego. To trzeba by było pójść dalej i zapytać, drogi kapłanie, tak już się śmieję jako psycholog, tak? Drogi kapłanie, czego ty tak bardzo w tym momencie potrzebujesz, że masz wrażenie, masz jakieś przekonanie, że właśnie seks by tą potrzebę zaspokoił? No i nie będzie nagle dla nikogo niczym dziwnym, że kapłan, który jest sam gdzieś na jakiejś parafii na odludziu, powie, że on potrzebuje, no właśnie, bliskości, dotyku, rozmowy, więzi, przyjęcia, relacji, troski. I słysząc te potrzeby, powiemy, no tak, no nic dziwnego, co się księdzu dziwić. Tylko, że teraz, żeby to wszystko było w zgodzie z sumieniem i w zgodzie z tym stanem, jaki jest, no to wykonujemy proces tego wchodzenia w głąb i zastanawiania się, dobrze, to jak możemy zadbać o tą potrzebę więzi? Jak można, jaką masz zdrową, z kim możesz mieć więź zdrową? Dobrze, dotyk. No i kolejny temat. Jak możesz zadbać o tą potrzebę, żeby to było w sposób, który nie jest dla nikogo krzywdzący? Tak, czy to się sprowadza do rodziny, czy kogoś bliskiego, tak, no nie wiem, nawet iść do osoby starszej i być przy niej, te przytulenie. U nas we wspólnocie, jak byłam w Petroklezji, to było wiadomo, że jak jest uwielbienie i są nasze, do nas znak pokoju, to się wszyscy przytulali, wszyscy te miśki robili i ktoś by popatrzył na to dziwne, ale te przytulanie, takie zdrowe, i ile to daje, ile daje takiemu kapłanowi bycie po prostu gdzieś, gdzie je, to jest normalne i nikogo to nie dziwi. I potrzeba dotyku jest zaspokojona. Był grzech? Absolutnie nie było grzechu. A ksiądz wie, że jest tak nawyprzytulany przez tam wszystkich we wspólnocie czy w kościele, uścisk ręki. Jaki to musi być dotyk? No i potem i tak kolejna potrzeba, kolejna. Czego jeszcze? Czego jeszcze? Intymności? Intymność to nie jest potrzeba, którą zaspokajam w relacji. Intymność to jest potrzeba, którą się zaspokaja indywidualnie. Intymność. Ja mam swoje jakieś intymne życie, takie, gdzie nie muszę zapraszać kogoś. Mam potrzebę intymności, posiadania swojej jakiejś przestrzeni tylko dla mnie. Ktoś może powiedzieć, intymność to potrzeba, w której ja zaspokajam relacje z Bogiem. Tak można powiedzieć, że to jest tak moje intymne, nie chcę nikogo zapraszać do tego, jak to wygląda, bo to jest mój czas, no właśnie, kiedy tą potrzebę zaspokajam. I to nie trzeba mieć drugiego człowieka, nie? I to po prostu, to trzeba było tak bardzo rozbijać na te potrzeby. I jeżeli kapłan nie chce o to zadbać, Bo ma podejście, że nie, że ja mam tutaj się dla ludzi być, tak, jak jest, idący po prostu.
No tak przecież uczyli.
Innych potrzeby są takie ważne. Mówić można, ale życie na to nie pozwoli. Bo można nie dbać o swoje potrzeby. Tylko, że wracając do kilka kroków wcześniej, jak się kończy niedbanie o swoje potrzeby, nawet nie uświadamianie sobie tych potrzeb. Kończy się tak, że doświadczam takich, a nie innych uczuć. Mhm. I nagle mamy księdza, który albo jest sfrustrowany, taki zdenerwowany, widać, że jest taki pobudzony nieprzyjemnie, to się tak mówi, uczucia pobudzające, nieprzyjemne. Albo kapłan, który jest osamotniony, smutny, wyczerpany, w tą skrajność popada. Mhm. I jedno i drugie nam pokazuje, potrzeby są niezaspokojone. I on może mówić na mównicy, na ambonie, najpierw potrzeby innych ludzi. Ale my patrzymy na tego księdza i mówimy, no tak, no ale tak szkoda po prostu nam księdza, nie? Że taki jest ksiądz, no trudny w obejściu.
Powiedziałem siostry i bracia, że czuję pewien dyskomfort siedząc z panią psycholog w jednym studiu, to teraz będę miał dyskomfort wychodząc na ambonę, kiedy moi parafiarie będą patrzyli, no, chyba ksiądz ma niezaspokojone potrzeby, nie zadbał ksiądz, co tam u księdza? A no właśnie, a może wystarczyłoby po prostu zapytać, co tam u ciebie, spędzić trochę ze sobą czasu, zwyczajnie usiąść i pogadać, bo czasami te potrzeby, o których tutaj mówimy, niezaspokojone są, bo jesteśmy, jak to mówią, zagonieni, tak? Mamy mnóstwo obowiązków, a jeszcze jako księża uważamy, że spełnianie obowiązków to nasze powołanie, tak? Służyć innym, spełniać obowiązki. Czyli co? Lekarstwo w tym czas wolny, wyjście do drugiego człowieka, proste zapytanie, co słychać?
No jeżeli tego potrzebuję w tym momencie. Ciężko jest to powiedzieć, bo może być tak, że kapłan, który tak się spala na bycie w relacji, bo nagle próbuje ciągnąć trzy wspólnoty, no to on nie ma teraz potrzeby więzi w tym momencie, tylko on może mieć potrzebę teraz ciszy.
Świętego spokoju.
On chce wyłączyć na chwilę z relacji, bo on musi potrzebę ciszy zaspokoić. A kiedy kapłan pójdzie na adorację? Kiedy kapłan buduje relacje z Bogiem? No jeżeli tego nie robi, no to się spali w byciu dla ludzi. I kolejny ratownik. To samo co psycholog, który się spali po prostu, tak? No, no tak to się kończy. I potem jest ta frustracja i potem zaczyna się usprawiedliwianie swoich grzechów. No bo przecież ja tyle robiłem, albo jeszcze gorzej, bo ja miałem tak trudne dzieciństwo. I można naprawdę bardzo wiele wytłumaczyć, wracając znowu do wątku pedofilii, bo ten kapłan był ofiarą, tak? Stwierdzamy fakt. Też był ofiarą pedofilii.
Takie przypadki znamy, tak.
Tak, i był ofiarą wykorzystania i to jest fakt i on jest niepodważalny i to jest bardzo trudne cierpienie tego człowieka. I to przyjmujemy jako fakt. Ale ten fakt nie usprawiedliwia tego, co się wydarzyło. I to by wystarczyło po prostu tu postawić jakby kropkę. Bo jeżeli byśmy zaczęli usprawiedliwiać swoje zachowania tym, że my mieliśmy ciężko albo nas spotkało to i to, to wybronimy się ze wszystkiego. To nagle pozwolimy sobie na wszystko. Pozwolimy rodzicom wykorzystywać psychicznie swoje dzieci, pozwolimy przerzucać na swoje dzieci swoje zranienia, pozwolimy mężom przerzucać swoje frustracje na żony, bo ja jestem zmęczona, bo ja jestem zdenerwowany, bo ja miałem w życiu ciężko, bo mnie... I to można w nieskończoność. Tak zawsze można. To jest fakt, który cię spotkał, ty tego doświadczyłeś i to przyjmujemy. Ale to jest twoja odpowiedzialność, że to powielasz. Bo ty masz teraz odpowiedzialność za to, żeby coś z tym zrobić i to zmienić. I na przykład od tego jest gabinet psychologiczny. To jest to, no nie?
Często podejmujemy postanowienia adwentowe, czy wielkopostne. A wiemy z poprzednich lat, że różnie z tymi postanowieniami bywa. Może warto by postanowić przyjrzeć się też samemu sobie. Może czasami zajrzeć do jakiejś mądrej książki. A może, skoro jest taka możliwość, spotkać się z fachowcem, z psychologiem, który pomoże nam rozwikłać te nasze jakże ludzkie problemy.
Chciałam tylko, żeby wybrzmiało jeszcze to, że pomoc psychologiczna to nie musi być to, co my gdzieś mamy, jakieś przyjęte wizje, że to jest od razu 5 lat terapii co tydzień. Bo to może być tak, że dla kogoś to będzie konsultacja Dla kogoś to będzie spotkanie raz na miesiąc, żeby najpierw zdobyć wiedzę i potem to wprowadzać w życie i obserwować postępy i ewentualnie robić pewne korekty. Dla kogoś to może być po prostu udział w warsztatach. Dla kogoś to może być dobra książka i później przegadanie z jakimś specjalistą tej książki i wprowadzenie w życie jakichś małych zmian. Więc po prostu tu nam się otwiera tak szeroki wachlarz, że jeżeli wycofamy się, bo mamy swoje przekonanie, jak to będzie wyglądało, no to będzie największym błędem tak naprawdę dla tej osoby i dla całego systemu, no bo to nie musi tak być, jak ten ktoś sobie wyobraża, że to wygląda. Czy ja powinnam tu reklamę włożyć? Jedną reklamę, jaką mogę powiedzieć, to taką, że naprawdę nie trzeba do mnie przychodzić do gabinetu. Wolę, żebyście byli w kontakcie i uczestniczyli w warsztatach, jak już je zorganizuję. To by było ciekawsze.
No i teraz byśmy chcieli porozmawiać jeszcze o warsztatach, które miałam młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży niedawno w Polskiej Studni. Nie zdążymy już o tym porozmawiać, ale pewnie byłby to dobry temat na kolejną audycję. Młodzież i jej podejście do życia, jej problemy, powiedzmy, z relacjami psychologicznymi, ale także jej podejście do Pana Boga i poszukiwanie, bo taka młodzież jest wokół nas. Za dzisiejsze spotkanie, za to naświetlenie sprawy, a może troszkę pobudzenie nas do poszukiwania swojej własnej tożsamości i tych uwarunkowań, które nami rządzą. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani Magdalena Bojanowska, psycholog. Dzięki serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dobrego wieczoru życzę. Szczęść Boże. Ksiądz Paweł Czarnecki.